Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, jestem w miejscu moim zdaniem niepoważnym. No ale tak to bywa, że skoro ja muszę niepoważnie traktować New York Timesa, to na przykład New York Timesa, czy Die Zeit, czy jakiekolwiek inne medium, to dlaczego miałbym poważnie traktować coś, co się nazywa czysta gospodarka. Czysta i gospodarka. Oczywiście twórcy zakładali, że Polacy mówią czysta, a nie 300, prawda? Więc nie, jako że ja bardzo cenię sobie nasz język, bardzo go lubię, powiedziałbym, kocham go i uważam tego typu działania za sprzeczne z ideą czystości języka, czystości, a nie czystości. Więc uważam to za również portal za niepoważny, ale znaczy jest to tutaj powiedziałbym, że oni ten portal, ale może od początku. Tytuł artykułu: epidemia koronawirusa może kosztować światowy handel $26 miliardów tygodniowo z 11 lutego. A oczywiście tutaj kluczowe znaczenie w tym zdaniu tytułowym ma słowo może. Może, bo tak naprawdę to tylko Chińczycy będą wiedzieli. I teraz właśnie kogo może kosztować światowy handel? Co to znaczy światowy handel? To znaczy, że handel na przykład wewnętrzny też? Czy światowy handel? Czy handel wewnętrzny Chin należy do światowego handlu, czy nie? No właśnie. Więc tego typu pytania same się jakby nasuwają. Dlatego tak jak już powiedziałem, niekoniecznie uważam to za poważne. No a ten facjata Huberta Bigdowskiego, która jest tutaj zaprezentowana, a czyli autora, no mówi się raczej sama za siebie. Tak mi się wydaje, że młody człowiek, który bardzo młody człowiek, przynajmniej takimi rzeczami to znaczy. Dobrze, wszystko jedno. A w każdym razie on się powołuje na cały artykuł, cały kręgosłup tego artykułu jest oparty na raporcie Aurel Hermesa. Na całe nieszczęście on nie powiada, co to jest ten Aurel Hermes. Dobrze by było, żeby coś na ten temat było powiedziane, bo wtedy można by było coś więcej rzec. Tak, na wszelki wypadek, oczywiście dałem link w kierunku Aurel Hermes, ale to nic nie dało. Dobrze. Mili Państwo, więc tak jak powiedziałem, po pierwsze, znaczy no te pytania, które to słowo klucz, czyli może i Aurel Hermes, która wydaje mi się, że już nie jeden raz słyszałem tą nazwę tego czegoś, ale jeśli Państwo myślicie, że ja poważnie traktuję nawet najpoważniejsze, znaczy nawet firmy, które uważane są za poważne, to coś mylić. Ponieważ jeśli chodzi o Chiny, to większość, wszyscy się mylą. Lead tego artykułu. Potencjalne, to słowo znowu nacisk na słowo potencjalne. Straty z tytułu eksportu towarów i usług do Chin mogą wynosić $26 miliardów tygodniowo. Eksportu, czyli już nie światowy handel, tylko eksportu do Chin. Rozumiecie Państwo różnicę między tytułem a lidem? No bo w tytule jest napisane jak buł. Epidemia koronawirusa może kosztować światowy handel $26 miliardów tygodniowo. A tutaj napisane jest w pierwszym zdaniu potencjalne straty z tytułu eksportu towarów i usług do Chin. czyli tylko znikoma część. Czyli Chiny są w ogóle nieistotne, to co one eksportują. A natomiast do Chin. Okej, i to co się dzieje w Chinach, to też nie jest istotne. No więc przy takim założeniu to właściwie ja powinienem spuścić wodę w toalecie na ten artykuł i dać sobie spokój. Ale jako, że już zacząłem, to już skończę. Więc pamiętajcie Państwo, tutaj mowa tak naprawdę nie o żadnym handlu, tylko o eksporcie towarów i usług do Chin. Czyli to chodzi o to, jakie straty poniosą eksporterzy do Chin. Najbardziej, cytuję, najbardziej zagrożone są Hongkong, USA, Japonia, Korea Południowa i Niemcy. Wynika z raportu Euron Hermes. No więc dobra. Mam nadzieję, że przypomnę sobie pod koniec o tym Hongkongu, który jest tu na pierwszym miejscu. Cytuję tekst. Jak wynika z raportu, negatywny wpływ koronawirusa na światową gospodarkę powinien zostać ograniczony, jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Chinach nie potrwa dłużej niż miesiąc, a działalność gospodarcza powróci do stanu normalnego po 3 miesiącach. Jednak muszę tutaj zacząć od razu interweniować, bo ten człowiek, on chyba nie wie co pisze, jakieś zioło sobie zażył, za dużo tego zioła. Otóż posłuchajcie Państwo tak. Wpływ koronawirusa na światową gospodarkę powinien zostać ograniczony, jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Chinach nie potrwa dłużej niż miesiąc. Powinien zostać ograniczony. Co to za powiedzenie? A jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Chinach nie potrwa dłużej niż miesiąc? Zaraz. Czy jak potrwa 3 tygodnie, to ograniczenie będzie mniejsze czy większe? Jeśli potrwa miesiąc i tydzień, to będzie większe czy mniejsze? Czy to bez sensu? Co to za zagadanie miesiąc? Co to za cezura? Miesiąc w tą, czy miesiąc w tamtą? Można mówić o tym, tak mi się wydaje. Znaczy ja tak na chłopski z dobry rozum. Jeśli mamy do czynienia z wielką gospodarką, z milionami przedsiębiorstw, a już na pewno z setkami tysięcy przedsiębiorstw, które są w jakiś sposób uzależnione od importu z zewnątrz, bo tylko o tym tutaj mowa. Tylko o tym tutaj mowa. To część tych przedsiębiorstw będzie wznawiała pracę wcześniej, część będzie wznawiała pracę później. Jedne już pracują, inne zaczynają próbować pracować, jeszcze inne w ogóle nie zaczęły pracę. W każdym razie to wszystko jest na różnym etapie wznawiania działalności. Więc mówienie o tym, o miesięcznym, więc tutaj każdy dzień zmienia sytuację. A miesiąc to jest w ogóle, tak jak zawsze miesiąc w historii Chin, to jest cała epoka w historii ludzkości. Czego ten biedny młody człowiek nie wie. To miesiąc, czyli innymi słowy, skoro miesiąc to jest taka długa cezura czasowa, to trzeba ograniczyć się do jednego dnia, nie jednego, nawet nie jednego tygodnia, tylko jednego dnia. I tu w takim kontekście rozpatrywać. Ja w ogóle nie wiem skąd ci z Hermesa wzięli miesiąc, bo doprawdy. Chyba że to było tak zrobione, że eksporterzy do Chin wzięli pod uwagę to, co im powiedzieli eksporterzy. Znaczy, ten, przepraszam, Hermes wziął pod uwagę to, co mu powiedzieli eksporterzy do Chin. Że oni tam w miesiącu wysyłają tyle i tyle. No? Podejrzewam, że tak to jest. Ale to jest bez sensu, może oni wysyłają w miesiącu tyle, tylko że podejrzewam, że przedsiębiorstwa, nawet jak rozpoczną pracę w Chinach, to nie przyjdzie od razu całomiesięczna dawka importu z zewnątrz. Prawda? Też będzie to się sączyło. Ze względu na 10 powodów. I transport, i możliwości załadunku, i rozładunku. Nie, w ogóle bez sensu. Dobra. A druga część tego zdania, to znaczy przerwa funkcjonowania powinien być ograniczony, właśnie pytanie do czego, jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Chinach nie potrwa dłużej niż miesiąc, a działalność gospodarcza wróci do stanu normalnego po 3 miesiącach. No to ta ostatnia część zdania to w ogóle bez sensu, to znaczy, że ten człowiek zupełnie nie rozumie tego, co pisze, albo ci z tego raportu niekoniecznie rozumieją, o czym piszą, ponieważ jak Państwo wiecie, ja się zajmuję danymi makroekonomicznymi od 10 lat, jeśli nie więcej, ale powiedzmy sobie od 10, chińskimi, i ja doskonale wiem, że po każdym nowym roku w momencie, kiedy wraca wszystko do normy, wraca do normy w tym sensie, że ludzie przyjeżdżają do pracy i pracują. I cały kraj zabiera się do roboty za jakieś 10 dni po nowym roku. To wtedy w najbliższym miesiącu są oczywiście olbrzymie perturbacje. Najczęściej to jest nadrabianie, czyli znaczny skok, a później wraca to wszystko do normy. Czyli 2 miesiące zupełnie spokojnie wystarczą, żeby to wszystko wróciło do normy. Czyli tak naprawdę miesiąc wystarcza, żeby to wróciło do normy. W tej chwili oczywiście, znaczy można założyć, nie wiem co, nic nie jest oczywiste. W tej chwili nic nie jest oczywiste, ale można założyć, że w części Chin, w znaczącej części Chin, ten powrót do normy będzie w miarę szybki, ponieważ od kilku dni, od 8 dni chyba już widać zmniejszającą się ilość zachorowań. Tylko w okręgu Hubei ta ilość zachorowań jest znacząco rośnie. Ona znacząco rośnie. Czyli innymi słowy, większa część kraju będzie pracowała już w miarę normalnie, wtedy kiedy w Hubei jeszcze będą dochodzili do siebie. W całym Hubei. W całej prowincji. Więc tutaj rozpatrywanie gospodarki jako całość chińskiej gospodarki w tej chwili mija się z celem zupełnie. Zupełnie mija się z celem, albowiem, tak jak powiedziałem, większa część, przeważająca część Chin stosunkowo szybko wróci. W miarę jednostajnie wróci do pracy. Nie wiem, czy to się zdarzy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy, tego nie wiem. Ale tam, gdzie ten spadek, a wszędzie ten spadek ma miejsce, poza Hubei, tam ten przemysł wznowi pracę najszybciej, natomiast Hubei z tym będą problemy oczywiście. I tutaj rozpatrywanie, mówienie o działalności gospodarczej wróci do stanu normalnego po x miesiącach, zupełnie bez sensu, kompletnie. No ale, wiecie Państwo, to są ludzie, którzy biorą setki tysięcy dolarów rocznie, więc ja przy nich to jestem. Cytuję dalej. Eksperci, oczywiście z tego Hermesa. Eksperci tego Hermesa mają jednak wątpliwości, czy globalna gospodarka jest wystarczająco silna, aby w całości odrobić zaległości. Co to znaczy w całości odrobić zaległości? Zaległości w jakim okresie? W okresie kwartału, w okresie pół roku, czy w okresie całego roku 20? Więc to jest tak nieprecyzyjnie powiedziane, że... A to już jest ten facet, ten młodzie. Cytuję dalej. Dlatego też skorygowali oni prognozę wzrostu PKB w 20 roku o 0,1 punktu w dół do 2,3%. Ale to globalny wzrost PKB, to nas zupełnie nie wchodzi. Znaczy mnie. W kategorii handlu towarami najbardziej narażonymi na straty krajami są Hongkong, Korea Południowa, Japonia, Niemcy i USA. Koszt epidemii w tej kategorii może wynosić 18 miliardów tygodniowo z 26. Cały czas powtarzam, te, te straty, o których tutaj mowa w tym artykule, dotyczą tylko innych poza Chinami. Nie dotyczą Chin. Nie dotyczą Chin. Ciekawe, prawda? No, ale niech tam będzie. Otóż jeszcze, przepraszam bardzo, jeszcze pozwolicie Państwo, że powiem coś o Hongkongu. Ja mam, znaczy wielokrotnie mówiłem już, że gdyby Hongkong został pochłonięty przez tsunami, to bym się w ogóle nie zmartwił, nie zorientował, bym się zorientował natychmiast, ale w ogóle bym się nie zmartwił, ale takie jest moje podejście do Hongkongu. To jest pasożyt. To jest, Hongkong jest pasożytem, w mojej opinii Hongkong jest pasożytem na Chińskiej Republice Ludowej i tak już pozostanie chyba. Jeśli chodzi o Koreę Południową, Japonię, Niemcy, USA, to jest, to tutaj tak, no, ja słyszałem, czytałem, że Korea Południowa, już niektóre przedsiębiorstwa Hyundai na przykład, już zaczyna mieć problemy z częściami z tego, już zaczyna spowalniać produkcję, jeśli nie zaprzestawać produkcji niektórych modeli samochodów. Japonia też zaczyna mieć problemy. A zresztą Korea nie tylko problemy z samochodami. W tej chwili, notabene, w tej chwili, czy w najbliższym czasie będą wychodziły powiązania kooperacyjne między, o których się nigdy nie mówiło, między Chinami i tymi państwami takimi, tymi największymi, czyli właśnie Korea Południowa, Japonia, Niemcy, USA. Bo nie mówiło się o tym w ogóle. W ogóle, że ja o tym wiem, że przemysł stoczniowy koreański, południowo-koreański, ma ogromną, lwią część zamówień zachodnich, głównie z tych największych, od tych największych armatorów, między innymi tego duńskiego, Jezu, znowu zapomniałem. Największy na świecie armator duński, no nie pamiętam. Znaczy zapomniałem. Ten armator buduje te swoje największe kontenerowce, Maersk oczywiście, w Korei Południowej. Ale, żeby było śmiesznie, one są tam tylko składane z elementów, które są budowane w Chinach. Składane są z klocków, dosłownie z gigantycznych, wielkich klocków. Taki kontenerowiec jest złożony, nie wiem, z 10, 12 takich klocków, które w stoczni południowo-koreańskiej są tylko łączone w całość. I w ten sposób powstaje statek, kontenerowiec. To oczywiście tylko jeden z elementów. No. Japonia, no tutaj niewiele mam na ten temat do powiedzenia. Niemcy i USA też oczywiście niewiele. A znaczy z USA domyślam się, że te chipy, te wysoko specjalizowane rzeczy, których odbiorcą byli Chińczycy i mam nadzieję, że przestaną być w niedługim czasie. Niemcy, mam wiedzę, iż niemieckie firmy głównie z przemysłu ciężkiego montują w kooperacji oczywiście z chińskimi firmami, montują całą masę urządzeń, która znajduje się na rynku chińskim, ale również mam wiedzę o tym, że ta jakość tych elementów przysyłanych z Niemiec zaczyna być rażąco niska. Posłuchajcie, rażąco niska w stosunku do standardów światowych, czyli chińskich. Naprawdę. Wiem o tym na pewno. Dobrze, dalej jedziemy. W kategorii usług. Cytuję. Usług, czyli w nawiasie wydatki na podróże z Chin stanowią 20% wydatków światowych. Teraz już z Chin. Potencjalna strata może wynosić około 6 miliardów dolarów tygodniowo. Najbardziej narażone są Hongkong, USA, Japonia, Wielka Brytania, Korea Południowa. Dokładnie ten sam zestaw, plus jeszcze Wielka Brytania. I teraz przeanalizujmy to. Otóż, to zdanie. Otóż, W tym przypadku chodzi o, myślę, że chodzi o zachodnie linie lotnicze, bo nie chińskie. Znowu, nie chińskie, tylko zachodnie linie lotnicze, które przemieszczają Chińczyków z Chin do wymienionych krajów i z powrotem. No bo jak powiedziałem, chińskie firmy są w ogóle nie brane pod uwagę w tym opracowaniu. Łajdactwo, ale typowo białych małp. Łajdactwo białych małp. Otóż proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. To, co jest w nawiasie. Wydatki na podróże z Chin stanowią 20% wydatków światowych. Wydatki, znaczy inna sprawa, że tutaj nie powiedziano jakie. Można się tylko domyślać, czy to chodzi o linie lotnicze, prawda? Bo nie napisano oczywiście słowa na temat, że to linie lotnicze. Ale 20%, proszę Państwa, to oznaczałoby, że i to też przecież nie jest całość, bo to tylko jeśli chodzi o bilety kupowane przez Chińczyków w innych, obcych liniach lotniczych, nie swoich. Więc można zupełnie spokojnie założyć, że znacznie więcej niż 20, być może około 30%, czy 25 do 30, ja to tak szacuję. Wydatków światowych to są wydatki na podróże Chińczyków. Chińczyków. A dlaczego ja tak twierdzę, że Chińczyków? No bo kilkakrotnie pytałem się ludzi latających z różnych miejsc do i z Chin i za każdym razem, czy to były podróże ze Stanów Zjednoczonych do i z Chin, czy to podróże z Europy do i z Chin, czy z Warszawy do i z Chin. No, ja na to szczęście zaczynam na razie powoli wyróżniać Warszawę z Europy, bo ja nie chcę należeć do takiej Europy. Więc to jest przynajmniej 80% ludzi to są Chińczycy. Przynajmniej 80% to są Chińczycy. Zawsze. W każdym kierunku. Więc ja myślę, że tutaj można zupełnie spokojnie założyć, że dobra, nie będzie 20%, bo to 80% są Chińczycy. Więc jeśli założymy, że 20% światowych wydatków na bilety, tylko ja mówię o tu biletach, a tutaj przecież chodzi o podróże, czyli coś znacznie więcej. Nie tylko bilety, ale food and accommodation, jak to Anglicy mawiali. Czyli hotele, czyli wyżywienie, minimum, prawda? Więc to jest 20% światowych wydatków, to tylko Chińczycy, to zrozumcie Państwo, że jeden naród na świecie załatwia 1/5 dochodów linii lotniczych. Nie tylko zresztą linii lotniczych, ale hoteli i tak dalej. Zdajcie sobie Państwo sprawę, jaka to jest nieprawdopodobna ilość? 20%? Jeden naród załatwia. No więc Brytole już się muszą martwić, bo w Europie to właśnie oni są tym, znaczy właśnie Wielka Brytania jest tym miejscem, gdzie cała masa młodzieży chińskiej studiuje. No i w związku z tym nie tylko młodzieży, no ale i rodzice też czasami są obecni. Przecież w Oxfordzie i w Cambridge są oddzielne w ogóle całe duże kampusy dla Chińczyków. Oddzielni nauczyciele, oddzielne akademiki, oddzielne sale wykładowe, etc. Więc ja myślę, że może być tak, że Hong Kong, że między innymi właśnie Oxford i Cambridge zanotują w tym roku gigantyczne straty. Chyba że przerzucą wszystko na swoich chińskich klientów, co jest bardzo prawdopodobne. Ale wtedy ci klienci mogą im stanąć okoniem. Ale to zobaczmy. Proszę Państwa, więc tak ja sobie to wyobrażam. Aha, jeszcze ostatni akapit. Z raportu wynika, że najbardziej zagrożoną branżą jest sektor elektroniczny i komputerowy, w przypadku których prognozowany jest niedobór towarów. Tu już słyszałem właśnie, że właśnie Samsung południowo-koreański i Japończycy twierdzą, że zaczynają im brakować towarów. No. Ponadto zapasy powyżej średniej mogą dalej rosnąć w sektorach takich jak tekstylne, maszynowe, urządy transportowe, surowce. Znaczy, ja wspomniałem o eksporcie chińskim do Japonii, do Korei Południowej, a przecież tutaj mowa w tym przypadku jest o imporcie, o eksporcie z Japonii i z Chin, i z Korei Południowej do Chin. Czyli innymi słowy, chodzi o to, że ten import jest eksport kooperacyjny, ma miejsce eksport kooperacyjny i import kooperacyjny, oczywiście z punktu widzenia Chin. Import i eksport kooperacyjny. To znaczy, zarówno chińskie przedsiębiorstwa importują części zamienne z Japonii i z Korei Południowej, jak również japońskie i chińskie przedsiębiorstwa importują, czyli Chiny eksportują część urządzeń, znaczy części do urządzeń, które są produkowane w Korei Południowej i w Japonii. No ale jak powtarzam, tu ja cały czas zapominam o tym, że ten autor zafałszował tytuł, ponieważ dopiero lead tego artykułu stwierdził, że tutaj mamy straty z eksportu, z tytułu eksportu towarów i usług do Chin. No więc niech się ci akurat, ci eksporterzy, którzy eksportują do Chin, to w mojej opinii mogą się, wiecie Państwo co, nie chcę być niegrzeczny, więc nie powiem do końca. I mnie to absolutnie, jest mi to absolutnie obojętne. Bo dla mnie istotne jest tylko, dla mnie istotne są tylko i wyłącznie interesy chińskie. Tak jak dla tego Hermesa są tylko i wyłącznie ważne interesy różnych wielkich tego świata, tak dla mnie akurat dokładnie odwrotnie. Może by tak być? No nie ma wyjścia. Skoro dla nich, dla białych małp są najważniejsze interesy białych, no to dla mnie mogą być interesy, najważniejsze interesy Chin. No i tak zostanie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.